Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym przeglądzie Złych Wiadomości. Ten tydzień przyniósł mnóstwo dobrych wiadomości. Po raz kolejny, co mnie coraz bardziej szokuje, dobrą wiadomością przede wszystkim było to, że w USA opublikowano listę osób oraz instytucji wszelkiego rodzaju, które to dostawały pieniądze od rządu amerykańskiego za robienie rzeczy, których były normalnie nie robiły, ale jako, że zostało dość sowicie zapłacone, to robiły to ku swojej radości, ale nagle opanował smutek te wszystkie osoby, organizacje, gdyż przyszedł pan wiadomy prezydent. Nie wiem, czy w ciągu pierwszych 7 minut mogę wymawiać jego nazwisko, gdyż ciągle nie wiem, czy nie jest na liście jakieś do utracenia. No i kasując te pieniądze, spowodował wielki u nich smutek, gdy się okazało, że bez tych pieniędzy żyć nie mogą. Niezależne media, niezależni eksperci, niezależni publicyści oraz całe tytuły prasowe oraz liczne organizacje zajmujące się niezależnym działaniem wobec rządu. A ta sytuacja tyle dowcipna, że tak patrzyłem na ten rozwój różnego rodzaju niezależnych mediów, głównie lewicowych, i zastanawiałem się, kurde, jak oni to robią po prostu? Mają ogromne redakcje, przenoszą te redakcje z jednej gazety do tych różnych nowych gazet, produkują mnóstwo jakichś analiz. Jak oni to robią? Skąd czerpią przecież dotacje? Przecież sam tutaj prowadzę Politykę dzięki waszym wpłatom i na rozrost takiej redakcji Politykę liczyć nie mogę. Coś robiłem generalnie nie tak. Okazało się, że robiłem nie tak, gdyż mimo, że jestem publicystą lewicowym, to nie miałem dobrych kontaktów w rządzie amerykańskim. I nie tylko. Rząd amerykański suto płacił za wszelkie informacje oraz analizy fact-checkingowe między innymi dotyczące nowego ładu, w którym to mężczyźni mogli rodzić dzieci, kobiety mogły tym mężczyznom te dzieci robić. Generalnie ten świat, który znika na naszych oczach dzięki temu prezydentowi, który w tej chwili w USA przesiaduje, był wszechobecny tak w filmach, w kulturze, w telewizji, w gazetach i to wszystko, co wydawało się normalnością, gdyż było klonowane we wszystkich tych tytułach, nagle okazało się być opłacane, co jest pewnie sporym szokiem dla wielu, przynajmniej części dużej widzów tamtych mediów. No bo spójrzmy sobie na główne rozgrywające tytuły prasowe, na przykład takie Politico, nie Politico.tv, które polecam wszystkim oraz wiem, że dzięki wam to funkcjonuje, w związku z tym bardzo dziękuję za wszelkie rodzaje wpłaty na Politico.tv, tylko serwis Politico.com okazało się dostawał miliony dolarów, dziesiątki milionów dolarów na propagandę, która była zamawiana w warsztatach technokratów z Waszyngtonu. Ten serwis na przykład opublikował taką informację, że najbardziej wybitnym mózgiem politycznym Europy jest pan Donald Tusk. Natychmiast ta informacja była publikowana przez na przykład Gazetę Wyborczą w Polsce, która, jak się okazuje, też przytuliła parę baniek dolarów z tych dotacji. Dotacji rozdawanych przez organizację, która nazywa się USAID. Nazywała się tak naprawdę, gdyż już nie istnieje, gdyż została zlikwidowana przez pana tego prezydenta, o którym teraz nie możemy ciągle jeszcze mówić. No i to wszystko, co teraz mówię, się pojawiło w przestrzeni medialnej właśnie za sprawą tej jednej drobnej kasacji, która pozbawiła pracy dziesiątki tysięcy osób na całym świecie. Czym jest ta USAID? Bo to jest dobre pytanie chyba na początek, bo część z was może nie wiedzieć. USAID została stworzona przez pana Kennedy'ego. Pan Kennedy stworzył ją nie sam wpadając na ten pomysł, tylko kopiując rozwiązania rosyjskie, sowieckie dokładnie. Gdy zobaczył, że Sowieci świetnie sobie funkcjonują propagandowo na całym świecie, przyjrzał się temu i zobaczył, ale oni mają tam mnóstwo jakichś organizacji takich pomocowych, że pomoc biednym, pomoc takim, pomoc siakim, mają własne związki zawodowe na całym świecie, taka centrala związków zawodowych, która de facto była agenturą rosyjską, okej. No i stwierdził, to jest super fajny pomysł, zróbmy to. I pod przykrywką takich dobrych rzeczy, które możemy robić światu, zatrzymajmy komunizm, zły komunizm, z którym walczyło USA wtedy, faktycznie na poważnie, zdaje się, dzisiaj jakby na to patrzeć. W Polsce mieliśmy kontakt z USAID za sprawą różnego rodzaju firm i firmek podwieszonych pod USAID. Przypomnę czasy, w których Ronald Reagan został prezydentem. Wtedy zauważył coś, co w tej chwili jest kopiowane jeden do jednego. W sumie było, bo już troszeczkę nie jest, bo to zagrożenie ze wschodu troszeczkę przemija. W tej chwili już nie jest tak straszliwe, jak jeszcze było straszliwe parę lat temu. Natomiast Reagan spotkał się z takim samym problemem, jak teraz parę lat temu spotkał się Biden, to dziwo, więc Rosjanie razem z Niemcami dogadali się na początku lat 80. zeszłego wieku, że Rosjanie i Niemcy pociągną sobie gazrury między sobą, między roporury i gazrury i w ten sposób Niemcy usamodzielnią się troszeczkę, będą mniej podatne na wpływy wielkiego brata zza oceanu, który tu okupował ich tereny niemieckie, do dziś okupuje, co zresztą prócie ja po do tej pory, ale mniejsza o to. Rosjanie z Niemcami zaczęli budować wtedy gazociągu, rurociągi różnego rodzaju. No i kiedy już byli blisko, naprawdę blisko, brakowało im kilkaset kilometrów, Reagan wprowadził embargo nazywane COCOM. W Polsce odbiło się to szerokim echem, gdyż w ramach tego embarga do Polski nie można było na przykład dostarczać komputerów osobistych i wszelkie rodzaju Atarynki, Spektrumy i Commodore, które wtedy się pojawiały w Polsce, pojawiły się nielegalnie z przemytu. To z tym głównie kojarzymy COCOM. Ale w COCOMie chodziło głównie o to, żeby zatrzymać właśnie pracę nad gazociągami, rurociągami rosyjsko-niemieckimi. I głównym punktem programu COCOM było to, że Amerykanie, którzy jak dzisiaj zresztą też posiadali i posiadają technologię do budowy tego typu gazociągów, rurociągów, nie będą mogli sprzedawać tych technologii do krajów objętych COCOMem, między innymi Rosji. Niemcy nie były to obłożone, tylko Rosja. Rosjanie zaczęli się ubożyć bardzo, co skończyło się dla nich bardzo źle, ale zanim nastąpił efekt działań pana Reagana, to on wysłał do Watykanu szefa CIA, który spotkał się z naszym rodzimym, ulubionym Janem Pawłem II, Karolem Wojtyłą. Co było pokłosiem tego spotkania? Szef CIA wspomniał wtedy, że no wiesz tutaj, Karolu, mój drogi, Janie Pawle, będziemy robić taką akcję z ruskimi, żeby ich troszeczkę zniszczyć, no i wy jesteście po tej drugiej stronie i też będzie was to niszczyło w dość mocny sposób, ubożające społeczeństwo. Już wtedy bardzo biedne, ale jeszcze bardziej zubożeje, więc my taką mamy propozycję dla ciebie, Karolu, nasz Janie Pawle II, że taka organizacja USAID z USA dostarczy kuciaki mrożone, indyki mrożone, masło solone, które będziecie dystrybuować w swoich parafiach, że Polacy przeżyli ten strasznie ciężki okres. No i tak się stało. Amerykanie dostarczyli za pomocą kościoła katolickiego w Polsce dary, tak zwane, z zachodu, które trafiały do szerokiej publiczności, bo wtedy kościoły w Polsce były naładowane wiernymi. Po prostu jak się szło do kościoła wtedy, to nie można było wejść tak naprawdę, bo wszystkie miejsca były zajęte, bo wszyscy byli bardzo gorliwymi katolikami, modlili się o wyzwolenie spod komunizmu. To, że przy okazji, jak wychodzili, dostawali paczki, nie mieli wspólnego się z tym, że tak chętnie przychodzili do kościoła, kiedy paczki się później skończyły, przestali tak chętnie chodzić do kościoła, no to jest pewnie przypadek jakiś. W zamian ten szef CIA od Karola Wojtyły na Pawła II poprosił taki mały drobiazg, tak, żeby udostępnić siatkę informacyjną zwaną parafiami na potrzeby właśnie CIA, że mogę wiedzieć, co się dzieje w Polsce, ewentualnie wpływać jakoś na sytuację w Polsce. Oczywiście ktoś teraz krzyknie, o Toka, ty bezbożniku, co ty mówisz o naszym kościele? No to mówię, co było, ten człowiek to opisał w książce, nie wiem, czy raz okładkę wrzucę gdzieś z boku, bo on to pisał dokładnie słowo w słowo w swoich pamiętnikach późniejszych. No więc mieliśmy z tym live'a do czynienia, tylko że to były dobre działania dobrej Ameryki, która walczyła wtedy ze złem przedewszystkim, z ostoją zła, z imperium zła, czyli Związkiem Radzieckim, straszną Rosją, która wtedy była bardzo pod górkę wszystkim demokratom i republikanom przy okazji. Zacząłem wspomnieć o naszej wschodniej, przyjaznej granicy przy okazji, bo ta sama sytuacja miała miejsce kilka lat temu, kiedy to Niemcy z Rosjanami byli już bardzo blisko, żeby stworzyć taką jedną wspólną rurę, która znów uzależniłaby Niemcy od Amerykanów. No i ta rura w wyniku różnego zbiegu okoliczności została wysadzona. Całe to zgrupowanie bojowników z jednej i drugiej strony na naszej wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą, to jest część tej układanki. Zwróćcie uwagę, że ta wojna, ja to mówiłem w tym programie, w polityko.tv 2 lata temu, że w chwili, kiedy wybuchają te rury, wojna się skończy, bo już cel został osiągnięty. I taką samą sytuację mamy w tej chwili, tak jak wtedy. I teraz znów to Live Aid pomagało wszystkim, na przykład naszym wschodnim sąsiadom. W jaki sposób pomagało? Bezpośrednią pomocą humanitarną oczywiście, której się teraz nie można doliczyć, gdyż pan prezydent naszego zaprzyjaźnionego sąsiada mówi, że ze 170 miliardów 100 gdzieś wyparowało. W ogóle on nie wie, gdzie one są, gdyż nawet ich chyba nie dostał. Należy mu chyba wierzyć, że przecież nie mówiłby nieprawdy. Gdy mówi nieprawdę, to i tak zostaje fakt faktem, że 100 miliardów dolarów gdzieś wyparowało z tej pomocy. Różne inne sposoby na pomoc były stosowane. Na przykład do pana prezydenta, zaprzyjaźnionego naszego wschodniego sąsiada, przyjeżdżali różni znani ludzie, celebryci, którzy z nim robili sobie zdjęcia, robili filmy, nagrywali i byli bardzo wzruszeni sytuacją, która dotknęła tego pana prezydenta. Okazuje się w świetle najnowszych dokumentów, że brali za to ciężki hajs. Pani Angelina Jolie, moja ulubienica, 20 milionów dołków. Sean Penn tam pojechał za parę marnych milionów dołków i parę paru innych celebrytów pojechało, czy cała masa ich pojechała, wymienia tego, tych najważniejszych, i oni za to, że zrobili sobie z nim zdjęcie, udawali, że uciekają przed jakimiś spadającymi przedmiotami, dostawali ciężkie $1 000 000. Czemu o tym wspominam? Bo też mamy swoich celebrytów, naszych rodzimych, którzy tam pojechali. Oczywiście mówię o naszym prezydencie oraz różnych innych politykach polskich, którzy jeździli tam nagminnie. Tyle, że za darmo. No bo w chwili, kiedy tamci ludzie, ci celebryci zachodnioeuropejscy dostawali $1 000 000 za to, że tam pojechali, pan na przykład Dudek, nasz, nie wiem, czy już w tej chwili prezydent, jeździł tam i on nie tyle, że dostał jakiś hajs za to, być może, ale to są grosze w porównaniu z tym, co on dawał, tak? A on sobie robił fotki z panem, z tym prezydentem wschodniego sąsiada za miliardy złotych. Płacił miliardy złotych z naszych pieniędzy, żeby sobie porobić fotki i się pościskać. No, myślę sobie, że o wiele bardziej inteligentnych wychodzą ci celebryci, którzy nie są generalnie zbyt inteligentni, ale jednak oni byli inteligentni na tyle, żeby brać pieniądze, a nie dawać, dlatego że jest swoje, tak? Bo jakby byli swoje dać, to by nie dali. Jak znam życie, bo kiedy pamiętacie, parę lat temu, 3 lata temu dokładnie jechaliśmy do Iraku budować naszą szkołę, to tam spotkałem się z sytuacją, że stałem dokładnie w miejscu, w którym chwilę przede mną stała pani Angelina Jolie, wspomniana przed chwilą.
To tutaj stała pana Angelina Jolie, obiecując wszystkim lokalnym zasiadywaczom namiotów, że Boże jedyne, tak mnie boli, wasza straszna krzywda, zrobię wrażenie. Wiesz, jak to tak wyglądało.
Tak to było to miejsce, w którym stała pani Angelina Jolie, która zebrawszy 40 tysięcy ludzi, którzy tam w tym obozie stacjonowali. Zaczęła płakać, nie wiem, czy miała dziecko na ręku, jedno z tych, które kupiła sobie, tych różnokolorowych, ale chyba, nie wiem, nie mówi nic o tym, bo chyba nie miała tych dzieci. Jezus Maria, jak wam tu źle, ja wam pomogę wam, muszę tylko po prostu się wypłakać, wrócę do domu, przemyślę, wyciągnę pieniądze i wam przeleję. Nigdy więcej tam się nie pojawiła. Za to my zbudowaliśmy szkołę w Iraku, którą odwiedzimy za dosłownie 2 tygodnie, 20 lutego wyjeżdżamy, w sensie ja wyjeżdżam z kamerą, czyli wjeżdżamy razem do Iraku zobaczyć wreszcie naszą szkołę, która powstała, Jezus Maria, ponad 2 lata temu, ale ciągle mieliśmy pozwolenie na pobyt tam na miejscu, bo tam Turcy z kolei zrzucają może przyloty z góry, tam jest dość bezpiecznie, ale wreszcie tam rząd iracki się zgodził, w związku z tym widzimy tą szkołę za 2 tygodnie. Pani Jolie nie zobaczy swojej szkoły, gdyż mimo, że przytuliła pieniądze za wyjazd, to jednak nie podzieliła się tymi pieniędzmi po wyjeździe z ludźmi, którą obiecywała Złote Góry. No taka sytuacja. I taka sytuacja spotkała też naszych przyjaciół ze wschodu, którzy to, to gościli różne osoby, ale nic z tego wynika, bo w tej chwili pan Trump, o Jezus, chyba już jest 7 minuta, więc mogę to mówić, stwierdził, że jeżeli wy chcecie ode mnie dalej pieniądz, to w takim razie musicie się podzielić tym, co macie na swoim terenie, czyli złożami różnego rodzaju. Ale z niego niedobry człowiek. A może i dobry, tylko że mądry. Po prostu mądry, więc dobry, może nie dobry, ale mądry, tak? Nasz prezydent, kiedy tam jeździ sobie robi zdjęcia płacąc, nie wpadł na to, żeby można było zrobić taki numer, że ej, dajemy wam te miliardy, ale w zamian chcemy coś od was, tak? Nie, nie, my nic nie chcemy kompletnie.
I jest to zarzut, który jest stawiany także mnie, ja mam tego świadomość. Trzeba było Ukraińcom powiedzieć, prawda, dostaniecie od nas cokolwiek pod warunkiem, że się przyznacie, że klękniecie na kolana, że przeprosicie i tak dalej, i tak dalej.
My nawet z rzeczy związane z naszą historią, czyli z tym, co się wydarzyło na Wołyniu, też nie chcemy tego ruszać. W tym tygodniu buchnęła informacja o tym, że owszem, być może, prawdopodobnie różnego rodzaju wydobycia, różnego rodzaju pozostałości po Polakach mieszkających tam na wschodnim, przyjaznym nam terenie zostaną dokonane, tylko że będą one anonimowe i generalnie nie będzie publikowana żadna informacja o tym, gdzie i co wykopano. Nie wiadomo dlaczego tak naprawdę, ale my się na to zgodziliśmy. Pan Trump się nie zgadza, pan Trump chce w zamian za pomoc dla naszych wschodnich przyjaciół, tych najlepszych przyjaciół na świecie, konkretne rzeczy w postaci dóbr materialnych, które w zamian za pomoc będzie uzyskiwał. Więc patrząc na jego postawę, można stwierdzić, że to nie jest chyba człowiek pozbawiony rozumu, wbrew temu, co mówią o nim media, które były opłacane przez ostatnie lata przez pieniądze amerykańskiego podatnika w postaci dotacji z USAID, o którym wspominałem. USAID, z tego co wynika z ostatnich doniesień, potrafiło zapłacić na przykład za impeachmenty próbowane coraz po raz przez władze amerykańskie w chwili, kiedy Donald Trump był poprzednio prezydentem. Płacili za materiały w telewizji różnego rodzaju, płacili za materiały propagandowe, które rozprowadzały po wszystkich mediach na świecie, które stawiały w świetle prezydenta w chwili, kiedy był on prezydentem. Więc ciekawe, co się w tej chwili dzieje. Bo szczerze mówiąc, z tego co widać w tej chwili, jest to dość zadziwiające, gdyż, jak wspomniałem przed chwilą, całe to USA połączone jest ze służbami amerykańskimi, z ich wywiadem zewnętrznym, wewnętrznym, więc rozbicie kompletne siatki de facto, wspomniałem o naszych parafiach, która penetrowała cały świat, jest troszeczkę pod górkę Ameryce, tylko że pamiętajmy o tym, że CIA jest jeden z głównych wrogów nowego prezydenta, w związku z tym to, co w tej chwili robi, de facto jest przykrywką, pozwalającą na ukrycie sytuacji, w której on kompletnie pozbawia wpływów finansowych służby, które robiły pod górkę i w tej chwili pewnie stworzy na bazie tych samych siatek służby, które będą mu robiły dobrze i może się spodziewać tak naprawdę, że w tej chwili, jeżeli powstanie jakieś USA nowe, będzie robiło wszystko po Bożemu. A przynajmniej po amerykańskiemu, bo nie do końca wierzę w to, żeby polskie interesy, o czym mówią pisowcy oraz inni skrajni prawicowcy w Polsce, były zabezpieczone. Taka drobna sytuacja z tego tygodnia. W tym tygodniu USA, pan Donald Trump wskazał nowego ambasadora USA w Polsce nad Wisłą. I to jest człowiek, który wcześniej, o czym niektóre tego media wspomniały, był wcześniej szefem Jerusalem Post. Jerusalem Post to jest taki tytuł wydawany w Izraelu, który nie jest skierowany do autochtonów na miejscu, w sensie nie do Palestyńczyków też w ogóle, tak? Ale nie jest skierowany do miejscowych ludzi z przydługimi włosami, tylko jest skierowany do przydługich ludzi z krótkimi włosami w USA i kiedykolwiek ktokolwiek na miejscu w Palestynie potrzebuje pomocy przeciw Palestynie, to w tym momencie w Jerusalem Post pisze o tym i to trafi od razu do USA i jest tam wykonywane. Więc ten człowiek, który przyszedł do nas, jest byłym szefem tego wydawnictwa, gazety, tytułu, portalu. I wiele osób wskazuje na to, że jest tak proizraelski, że może źle zostać przyjęty nad Wisłą, w co ja osobiście nie wierzę, gdyż wszelkie rodzaje chanuki są rozobchodzone dość hucznie, bardziej hucznie od Bożego Narodzenia. Publicyści prawicowi wydawałoby się, wręcz katolicy niekiedy, ostatnio zrobili jakąś odezwę, że może, jeżeli mam do wyboru Chanukę i Boże Narodzenie, to jest dla mnie to samo, gdyż Boże Narodzenie to narodzenie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a Chanuka to jest taka część oddawana ludobójstwu na Grekach w wykonaniu Izraela i to jest to samo. Nie wiem, jakim cudem łączą, że to jest to samo, ale to są wybitni publicyści, intelektualiści katolicko-prawicowi, w związku z tym nie będę się wyrażał. W ten żaden sposób jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia w tym temacie. W każdym razie pana Brauna i jego gaszenia Chanuk bardzo nie lubią. I to jest bardzo niefajna ich zdaniem sytuacja, a sytuacja, w której tam dużo rzeczy spada na Palestynę, jest fajną sytuacją i teraz ciekawe, jak oni zareagują na to, co powiedział Donald Trump w jednym ze swoich wystąpień w ostatnim czasie, w którym sobie powtórzył to, co mówił w ostatnich tygodniach, czyli, że Gaza nie jest dobra. Gaz też nie jest dobry w trójkącie niemieckim, ale Gaza też nie. Gdyż, tak jak mówiłem, dwa tygodnie temu Donald Trump wymyślił sobie, że wszyscy Palestyńczycy mieszkający w Gazie mają się eksmitować, cholerę, najlepiej do Egiptu i Jordanii. Egipt i Jordania tego nie chcą, ale pan Trump jednak usilnie stara się ich tam wyeksmitować, że jak stwierdził, będzie robił Rivierę, tam gdzie w tej chwili jest jakaś tam Gaza, nie Gaza. Jest pod to w sumie wykonana spora robota, gdyż wcześniej tam były budynki liczne, gdyż tam mieszkało milion osób, w tej chwili tam mało kto mieszka. Taka Warszawa 44-45, wszystko jest zrównane z ziemią, w związku z tym jak tam się wyśle buldożery i spychacza, a w Izrael ma ich całkiem sporo, gdyż codziennie robi to z domami stojącymi, w sensie wyrównuje teren pod domami stojącymi, więc kiedy tam wjadą buldożery, to wyprostują wszystko i zrobi się Riviera i będzie bardzo przyjemnie, sympatycznie, ludzie będą tam jeździć, zdaniem Trumpa, żeby wypoczywać. Nie wiem do końca, w sensie wiem, przypuszczam w związku z tym, że fakty są takie, że skoro chcę stamtąd eksmitować mieszkańców takich lokalnych, którzy mieszkali od dziada pradziada, to tam chyba będzie obsługa nowoczesna, taka ściągnięta ze Stanów oraz z innych terenów okupowanej Palestyny, w której to mniejszość izraelska poszukuje ciągle jednak pracy, w związku z tym ten teren w Gazie może być faktycznie wielkim bulwarem, tylko co oni zrobią z tymi, których nie chce Jordania i Egipt? Nie wiem. Mogę przypuszczać, bo chyba jeśli ich tam nikt nie będzie chciał, to oni staną się imigrantami w Europie. I czeka nas do kolejny etap destabilizacji sytuacji europejskiej, na co pan Donald Trump oczywiście dość mocno gra od zawsze, gdyż Europą i Europejczykami, a dokładnie ich rządami w większości mocno pogardza i wcale mu się nie dziwię. Europa tymczasem kompletnie wyciągnęła wniosku z tego, co się wydarzyło za oceanem u Wielkiego Brata. Zielony Ład jest pchany dalej, jak gdyby nigdy nic, wbrew temu, co mówił pan Donald Tusk w ostatnich swoich orędziach. Jest pchany dalej. Jeżeli chodzi o migrantów, też są pani dalej. Dowiedzieliśmy się w tym tygodniu coś, co widzieliśmy od dawna, tylko oficjalnie zostało to opublikowane w brukselskich przekazionach różnego rodzaju, że ci imigranci kwotowi, którzy mieli do Polski nie trafiać, tak mówi pan Tusk, gdyż on tak mówił, mieli nie trafiać, jednak będą trafiać. W tej chwili pan Tusk mówi, że no nie będą trafiać tak w takich ilościach, jak były przewidziane wcześniej, może będzie ich trochę mniej niż wtedy. Jutro powiem coś innego całkiem, że w ogóle wszyscy przyjadą. Tak czy siak, imigracja, która w USA jest pacyfikowana deportacjami, w Europie kwitnie. Niemcy, którzy zaprosili do siebie mnóstwo inżynierów, lekarzy, artystów, plastyków, innego rodzaju intelektualistów z Bliskiego Wschodu, nie chcą ich już, bo mają zbyt wąski rynek tych wszystkich dzieł sztuki i inżynierii. W związku z tym tych wszystkich ekspertów chcą do nas wywalić. O tym mówimy od kilku lat, że tak się stanie w końcu. Broniliśmy się ręcyma i palcyma przed tym, ale to następuje ewidentnie, o ile się nie zmieni w trakcie wyborów prezydenckich. No więc pan Tusk z dnia na dzień zmienia zdanie, jak to w jego przypadku jest normalne i już teraz możemy być pewni, że do nas trafią ci wszyscy ludzie z Niemiec. Pytanie tylko, w jakim tempie, jak szybko? No na pewno nie przed wyborami nadchodzącymi, w których to wyborach nie mamy zbyt dużego wyboru. Nie będę się w tym odcinku pasł nad panem Trzaskowskim, gdyż on jest po prostu już tak wypatroszony z ciągu ostatnich programów Polityko, że daj mu trochę odetchnąć. Zresztą w tym tygodniu zbyt wielu rzeczy nie odwalał, więc też nie ma się zbytnio czego czepiać, chociaż no można by. Nawet nie na upartego, tylko tyle razy o nim gadaliśmy, to nie ma sensu. W tym tygodniu pan Nawrocki, jego główny kontrkandydat, postanowił dać głos, no i dał wreszcie głos.
Ale gwarantuję państwu, że w ciągu swoich pierwszych 100 dni od objęcia Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej wprowadzę z pełną determinacją plan prąd 33%.
Tak, on mówi, że jak tylko zostanie prezydentem, słyszeliście już chwilą, to obniży rachunki za prąd. Problem w tym, że gdyby tak było i faktycznie mówiłby prawdę, to pan Dudek już by to dawno zrobił, tylko że problem polega na tym, że prezydent nie ma takich możliwości, żeby to zrobić. W związku z tym pan Nawrocki wchodzi w buty pana Trzaskowskiego, ponieważ dyrdy mały skończone. Co ciekawe, ten jego krok desperacki, mówiący de facto nieprawdę w oczy wyborców, i tu się mu dziwię bardzo, że jego twardzi wyborcy i tak na niego zagłosują, a ci normalni wyborcy, którzy patrzą, kurczę, co tu się dzieje w tym kraju, na kogo oddać głos, patrząc na to, co mówi, raczej tego nie zrobią, jeżeli będzie takie rzeczy powtarzał jedną za drugą, czyli nieprawdę na potrzeby urobienia opinii publicznej. To wszystko, o czym mówi, zresztą odbija się, a może to jest odbicia tego w wynikach wewnętrznych wyborów, gdyż jak rozmawiałem z ludźmi ze sztabu PiSu, no ostatni tydzień nie jest najlepszy, ostatnie dwa tygodnie nie są najlepsze dla pana Nawrockiego. Ponoć mu spada, było dobrze, już tam faktycznie ścigał się z panem Trzaskowskim w swoich notowaniach, tyle że ostatnie dwa tygodnie to jest kompletny pomór i spadek poparcia dla pana Nawrockiego. Spadł ponoć poniżej 30%, co jest niewyobrażalne tak naprawdę, ale tak się stało, bo 30% to jest twarda baza PiSu, więc jak on to zrobił, że spadł poniżej? Jeżeli będzie takie dyrdy mały gadał, spadać będzie jeszcze niżej, podejrzewam, gdyż wszyscy dostajemy coraz to nowe rachunki za prąd, których co prawda nie dostajemy, gdyż zdaniem ekspertów medialnych te rachunki maleją. Ręka do góry, komu rachunki za energię zmalały w ostatnim czasie. Pan Hołownia chce ratować świat przed pożogą, podobnie jak pan Nawrocki, czyli mówi o tym, że odchodzimy od ETS-u, wszystkiego rodzaju opłat związanych z Zielonym Ładem i on gwarantuje, że znikną! Tyle, że jego lewa, prawa, trzecia noga, nie wiem jak nazwać tą panią, czyli Siemens Klęska, wystąpiła w mediach, powiedziała coś takiego.
Pracujemy nad tym, by przesunąć wejście w życie tej reformy.
Czyli, że nie znikną, tylko staną przesunięte. Kiedy? Po 2027, kiedy są wybory parlamentarne i wtedy dopiero dowalą nam nowymi ETS-ami, bo te stare już nam dowaliły, w związku z tym nie ma sensu nic z nimi robić, skoro nikt nie wychodzi na ulicę, nie protestuje, więc chyba te ETS-y były dobre, są dobre, skoro nikomu nie przeszkadzają, ale na wszelki wypadek poczekają z likwidacją, czyli przesunięciem ETS-ów tych nowych na po wyborach 2027. Taka sytuacja ze sztabu pana Hołowni. Pan Hołownia w tym tygodniu jeszcze jedną rzecz genialną powiedział, że trzeba zrobić wszystko, żeby Unia Europejska była wiele bardziej trwała od Polski, gdyż nie może być tak, że zmiany w Polsce są trudne do przeprowadzenia, na przykład takie wyjście z Unii Europejskiej można zrobić tak, wystarczy po prostu odpowiednie działanie i wychodzimy z Unii i to zablokuje. Pan Hołownia powiedział specjalną ustawę, która będzie podawała, że większość strony tego wyłącznie będzie mogła wyprowadzić Polskę z UE. To będzie ustawa specjalna. A okej, okay, problem polega na tym, że jeżeli wprowadzi taką ustawę, to tą ustawę będzie można zmienić inną ustawą i to nie większością sejmową zmienioną, tylko za pomocą 231 posłów, więc wszystkie działania są psu na budę. Nie obroni Unii przed wyjściem z Polski, nie obroni Polski przed wyjściem z Unii. Wszystkie jego rzeczy, które opowiada, są po prostu psu na budę, gdyż nie mają najmniejszego sensu, ale tego przyczyniliśmy, w związku z tym nie ma o czym mówić de facto. Przejdźmy do bardziej poważnej wiadomości. Poważną wiadomością, znów nawiązującą do tego, co się dzieje za oceanem, gdzie nowy szef medyczny administracji pana Trumpa, pan Kennedy, ogłosił i ogłasza codziennie tak naprawdę, pokazując w dokumentach, że cała ta paranoja związana z Dawidem 19 była troszeczkę wymuszona przez Big Pharma, że nic tam się nie zgadza, że nie ma żadnych badań potwierdzających ograniczenia nadawane obywatelom w czasie, kiedy Dawid 19 szalał na świecie, w Stanach, w Europie, w Polsce także, tam wszyscy wyciągają na blat dokumentację pokazującą, że jest to jedna wielka chucpa, tak? Tymczasem w polskim Sejmie od kilku dni działa jakaś komisja sejmowa, która udowadnia całkiem coś innego. To jest zbiorowisko jakichś starych graszpli i zapyziałych dziadów, ewidentnie związanych z Big Pharma, gdyż powtarzają ciągle te same bzdury, które powtarzali jeszcze 2-3 lata temu, Boże, 4-5 już prawie lat temu. To wszystko, co za oceanem w tej chwili wychodzi na jaw, że to wszystko było niepoprawne, niesprawne, niezgodne, nie dość, że z rozumem i godnością człowieka, ale z dokumentacją, której nie miały te wszystkie Big Pharma, sprzedając masę różnego rodzaju rzeczy wciskanych w ciała obywateli. Ci ludzie, jak gdyby nigdy nic, mówią ciągle jedno i to samo. I tutaj chcę podać fragment z tych przemów, z tych rozmów, które szczególnie mi się utkwił w pamięci, gdyż jest tutaj pewna scysja między byłym ministrem z pana Kaczyńskiego, a tymi ludźmi, którzy ciągle gdzieś tam sobie śpią w otchłaniach rozumu. Posłuchajcie sami.
Sam popełniłem ten błąd w życiu, że opierając się na czymś, co też mówiły autorytety medyczne, bardzo stanowczo się wypowiadałem, a później okazało się, że sprawy jednak nie są tak oczywiste. Dlatego zachęcam do tego, żeby wysłuchać wszystkich głosów i jednocześnie opierać się na faktach, ale też, żeby mieć w sobie pokorę do tego, że przyszłość może przynieść niespodziewane wyniki i może się okazać, że jednak nie jest to tak oczywiste, jak wtedy, kiedy o tym mówiliśmy. Dziękuję.
Panie pośle, to, co pan powiedział, panie pośle Cieszyński, to jest właśnie podważanie nauki.
Tak, to był pan Cieszyński, który to swego czasu produkował, wprowadzał listy ruskich agentów, który bardzo ostro reagował na wszelkie rodzaju nieposłuszeństwa związane z Dawidem, ale potrafi, jak widzicie, ja też potrafię, jak widzicie, przyznać się do tego, że błędnie wtedy oceniał sytuację. Ja też, mimo że nie oceniam zbyt dobrze jego przeszłości politycznej, potwierdzę, że tego typu działania, czyli stawanie w prawdzie, są fajną rzeczą, tak? Bo powodują, że mamy jakąś możliwość ruchu, popełniliśmy błędy, możemy to zmienić, wyciągnąłem wnioski, jestem mądry, ale widzieliście, z drugiej strony ma kompletny beton, który ciągle powtarza to samo, co powtarzał od wielu lat. Powtarzał od wielu lat nie tylko w związku z Dawidem, ale na przykład z globalnym ociepieniem, kiedy to mówią, że wszelkiego rodzaju uwagi na temat tego, czy to jest prawda, czy nieprawda, są niezgodne z nauką. Niezgodne z nauką, czyli niezgodne z propagandą sprzedawaną przez duże korporacje medialne i nie tylko, o czym przekonujemy się każdego dnia, patrząc na listy, rosnące listy beneficjentów pieniędzy z USAID, która nie dotyczyła tego i wyłącznie genderów, LGBT-ów i innych, ale także między innymi polityki zdrowotnej oraz globalnego ociepienia. W Polsce nic się nie zmienia. Tak wspomniałem w poprzednim programie, w Polsce wszystko trafia do nas z opóźnieniem sporym, tak? Wszystko, wszelkie mody trafiają do nas z opóźnieniem. Jest to dla mnie od zawsze o tyle paradoksalne i uwłaczające mnie jako Polakowi, że my zawsze byliśmy do przodu w stosunku do świata. Prawa kobiet, pyk, ponad 100 lat temu. Macie, proszę bardzo, dla was, kobiety, robimy wszystko, tak? Nie prześladowaliśmy mniejszości seksualnych nigdy. Nigdy w Polsce, poza krótkim okresem, kiedy rządzili tutaj komuniści, socjaliści, nic takiego nie miało miejsca. Jeżeli chodzi o tolerancję religijną, byliśmy wzorcami światowymi od zawsze, od setek lat. Tymczasem w Niemczech związki takie nawet nieformalne między dwiema tymi samymi płciami zostały, przestały być ścigane prawnie dosłownie 10-15 lat temu. W USA rasistowskie ustawy nie pozwalające kupować czarnoskórym ziemi zostały zbudowane 15 lat temu. Wszystko to, co u nas było normalnością, zanim nie przyszła nas demokracja, było normalnością. Dla nich to są rzeczy, które dopiero do nas dochodzą. I to jest dla mnie najbardziej paradoksalne, poniżające, że mieszkając w kraju, który ma cudną historię doświadczeń międzykulturowych, między innymi tolerancji religijnej, światopoglądowej, my powtarzamy w tej chwili głosem wtórnym to, co mówi się za granicą tylko kilka lat później. Czyli mieliśmy u siebie bardzo dobrze, a w tej chwili po prostu cofamy się w rozwoju, cytując ludzi, którzy już wyciągnęli wnioski z błędów, które popełnili, ale my ciągle tych wniosków za nimi nie wyciągamy, tylko popełniamy błędy te same, które oni robili parę lat temu, a parę lat temu tamci robili większe błędy niż my setki lat temu, bo my tych błędów nie popełnialiśmy praktycznie nigdy w swojej historii i to jest taki paradoks, który mnie zawsze wpienia, jak patrzę na polską scenę polityczną, która jest wtórna, zacofana i czekająca na to, co nam powiedzą ci tamci, ci mądrzejsi, ci bielsi, ci sympatyczniejsi, wspanialsi, inteligentniejsi, czyli nie Polacy, bo takie jest zdanie tak zwanych elitek, które rządzą nad Wisłą i ta komisja, którą teraz pokazałem przed chwilą, pokazuje najlepiej. No dobra, skończyłbym dzisiaj ten program już z miłą chęcią, ale muszę dodawać jedną sytuację, która pokazuje, na czym polega demokracja, czym demokracja grozi normalnym ludziom. Jak doskonale wiecie i pamiętacie z poprzednich programów, Słowacja stała się krajem, który okradła pożoga Majdanów, tak? Bo nagle się okazało, że pan szef państwa słowackiego jest nieprzychylny przyjaciel naszym ze wschodu, w związku z tym wybuchły mu Majdany i te Majdany po różnych wioskach się odbywają. No i trafiał, że ostatnio taki Majdan trafił jeden z patusów polskich, pan Pasut, to jest taki człowiek, który pokazuje w sieci mnóstwo wideo filmów, na których to poniża różnego rodzaju młode i jeszcze młodsze dziewczęta, kobiety, płeć przeciwną. One sobie na to pozwalają. To nie tak, że po prostu wiesz, to jest jakiś wyczyn z jego strony, bo sobie na to pozwalają. No i ostatnio w ramach poniżeń jednej z tych kobitek zawiózł ją gdzieś właśnie do Czech, byłej Słowacji, żeby spędzić coś, co ponoć rosło jej w brzuchu. Sam to nie wierzę, naprawdę, bo to jest myślę scenarzystowane i udawane dość mocno, żeby zrobić wrażenie na widzach. No ale wracając właśnie z tego usuwania czegoś z ciała tej młodej dziewczyny, trafił na taki jeden z wieców antyficowych na Słowacji, jako że jest pewnym siebie osobnikiem, który świetnie potrafi grać przed kamerą, wszedł na wiec antyficowy. Zobaczcie, co się stało.
Jak obróż krew, to ci czekoladę za darmo.
Słuchajcie! Słuchajcie! My też walczymy z przyjęliśmy kilka milionów p***ców i powiem tak, walczcie! Walczcie do samego końca! Nie dajmy się i nie dajmy się Fico! Polska i Słowacja, tak! Słowacja! Kochamy was! Ja Polak, Słowacja!
Tłum w związku z tym, że pan Pasut Patus mówił to, co im się podobało, uznał, że to jest ambasador Polski na Słowacji i gdyby tylko pan Pasut Patus się troszkę bardziej postarał, myślę, że miałby szansę zostać prezydentem Słowacji, bo przecież tłum oszalał, gdyż człowiek znikąd, nagrywający patos w internecie w Polsce, powiedział im coś, co oni chcieli usłyszeć, w związku z tym byli gotowi, jestem przekonany, zrobić z niego gwiazdy nie tylko wieczoru, ale i najbliższych kilku lat na Słowacji, gdyby tylko na to pozwalały przepisy, czyli gdyby nie musiał być Słowakiem. Niestety nie jest Słowakiem, niestety jest Polakiem, w związku z tym nie będzie prezydentem Słowacji, ani nawet premierem Słowacji, ale to pokazuje, jak działa demokracja, tak? Wystarczy średnio rozgarnięty koleś posługujący się sprawnie mediami, żeby zawładnąć tłumem. Pamiętajcie o tym przed najbliższymi wyborami prezydenckimi, które zbliżają się na pełnej lanacznicy w naszym kraju i będziemy musieli wybrać tego, tamtą, sprzątnąć, a nie, to Świetlicki. No nieważne, zróbcie co chcecie, do zobaczenia. To wszystko na dzisiaj. Rafał Toka Frąckiewicz, przegląd z wiadomości polityko.tv. Nie polityco, polityko. Polityco to ci, którzy mają dużo pieniędzy.
Nasilają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.